Pomoc dla frankowiczów zagrożeniem dla stabilności gospodarki alarmuje Narodowy Bank Polski. Od 38 do nawet 44 miliardów złotych, tyle zdaniem Narodowego Banku Polskiego, będzie kosztowała sektor bankowy pomoc dla frankowiczów, jeśli w życie wejdzie prezydencki projekt ustawy dotyczący restrukturyzacji kredytów walutowych. NBP ostrzega, że wdrożenie w życie tej propozycji będzie miało negatywny wpływ na polski system finansowy i odbije się na realnej gospodarce. Dziś w audycji dużo o sprawach z bankami związanych, między innymi do tej również wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście profesor Anna Zielińska-Głębocka, ekonomistka, do 9 lutego członkini Rady Polityki Pieniężnej, wykładowczyni Uniwersytet Gdański, profesor Dariusz Filar, ekonomista, pisarz, także wykładowca Uniwersytet Gdański. Dzisiaj górą Maciej Goniszewski, dziennikarz Uniwersyteckiej Radio Mors, Uniwersytet Gdański.
Dzień dobry.
Sam uniwersytet.
Zanim do alarmu Narodowego Banku Polskiego, to troszeczkę porozmawiajmy, co się w ogóle dzieje w świecie gospodarki finansowej, bo dziś frank szwajcarski, znaczy inaczej, złoty się osłabia, frank szwajcarski 4 złote 4 grosze, euro 4,44, dolar 3,92. Właściwie wszystkie indeksy na światowych giełdach w dół. Sprawdzałam indeks niemiecki. No, niemiecki jest nam o tyle bliski, a nawet bardzo, ponieważ Polska prowadzi bardzo poważne interesy handlowe z Niemcami. To jest nasz największy odbiorca też naszych towarów. Stąd powinna nas interesować sytuacja, która tam się dzieje. No i ten indeks niemiecki właściwie z minuty na minutę idzie w dół i się pogłębia. No, jakieś 10 minut temu spadał o ponad 3%. Do tego jeszcze występuje szefowa amerykańskiego banku centralnego, która z jednej strony mówi, że można spodziewać się pogorszenia sytuacji w gospodarce, ale stopy procentowe raczej pójdą w górę, choć nie wiadomo kiedy.
Pani redaktor wywołuje moją ulubienicę, panią Janet Yellen,
profesor,
na którą
Dariusz
ja
Filar
rzeczywiście z podziwem patrzę cały czas. Nie. Janet Yellen wczoraj, występując przed kongresem, wypowiedziała się w sposób bardzo wyważony, zresztą tak powinien szef banku centralnego robić. Dlatego, że powiedziała tak: od podniesienia stóp procentowych w grudniu, co Fed zrobił, sytuacja finansowa uległa pewnemu pogorszeniu, ale nie na tyle, żeby zmieniło to generalny kierunek polityki Fedu i w związku z tym podtrzymała zapowiedź dalszego podnoszenia stopy procentowej w Stanach Zjednoczonych. Gdyby to było w takim, pewnie będzie to mniejsze tempo niż wydawało się to w grudniu, no ale rynki finansowe zareagowały natychmiast. Dolar się o tego centa z kawałkiem natychmiast umocnił w stosunku do euro, a ja cały czas powtarzam, osłabienie złotego w stosunku do dolara to u nas cały czas idzie w parze z umacnianiem się dolara wobec euro. To jest takie niemal zwierciadlane odbicie. Także
od
na dolarze w relacji złoty dolar nic nadzwyczajnego się nie dzieje.
Mm-hmm.
A jeśli można dodać,
złotego, pani profesor,
dodać komentarz, to w banku analitycy już czasami sobie żartowali, że pani Jelen od co najmniej roku ogłaszała, że będą podwyżki stóp procentowych i to tak co miesiąc było odkładane na kolejny miesiąc, potem na kolejny kwartał i oczywiście rynki finansowe to bardzo śledzą i częściowo już to zdyskontowały, zakładając, że jednak kiedyś tam do tej podwyżki dojdzie. Ja myślę, że to jest taka dobra forma, znaczy dobra, umiarkowanie, spokojna forma komunikowania, że pewien trend w polityce pieniężnej Fedu będzie utrzymany, ale ponieważ sytuacja jest bardzo dynamiczna, zmienna, w związku z tym na razie nie wykonuje się takich jakichś tam dramatycznych ruchów. Mhm. Ja myślę, że to, co się dzieje u nas z kursem walutowym, zgadzam się tutaj z Darkiem, że ta para złoty-dolar to jest oczywiście głównie wynik tego, co się dzieje z dolarem i na rynkach wschodzących. No my jesteśmy jeszcze traktowani jako rynek wschodzący, więc nasza waluta też podlega tym samym tendencjom, co inne waluty wschodzące. Natomiast no, problemem jest to, co się dzieje na tej parze złoty frank i złoty euro. No złoty euro to już jest pewien kłopot dla gospodarki. No eksporterzy się cieszą, ale ponieważ u nas importochłonność jest dosyć duża, w związku z tym to nie jest taka najlepsza wiadomość. Również i dla tych, którzy korzystają z importowanych nakładów, no bo wtedy muszą za to więcej płacić. A tu niestety duży wpływ jest sytuacji wewnętrznej. No te całe przepychanki, jeśli chodzi o właśnie o tą ustawę o frankowicza, kredyt bankowy, no opinie, ile banki ucierpią, prawda, w jakiej kondycji mogą być. Teraz jeszcze się do tego dokłada sprawa taka, no odkładana już w zasadzie, jeśli chodzi o ten podatek tak zwany handlowy. Także jest pewna niepewność, która też na to wpływa. Także dwa czynniki są tutaj powiązane.
Ja mam wrażenie, że od jakiegoś czasu inwestorzy na świecie są bardzo czujni i wypatrują każdego możliwego zagrożenia. I w związku z tym każdy sygnał, który by wskazywał na jakieś osłabienie gospodarki, na jakieś pogorszenie wyników jakiegokolwiek sektora, jest natychmiast bardzo się mocno przekłada na ich reakcję. A pozytywne sygnały tak niespecjalnie. I tutaj z jednej strony mamy właśnie tą wczorajszą wypowiedź Janet Yellen, której spodziewano się, że ona będzie bardziej gołębia. I prawdopodobnie przez to inwestorzy zareagowali w ten sposób, jak zareagowali. Z drugiej strony mamy Chiny, które cały czas, że tak powiem, są obserwowane jako potencjalne źródło zagrożenia. Pojawiły się też informacje o złych aktywach znowu w bankach, więc kolejny taki moment, który też wskazuje, że może być źle. No i w związku z tym też Polska jako rynek ten wschodzący też jest postrzegana, jak bardzo jesteśmy na cenzurowanym. I to się przekłada na kursy polskiego złotego w stosunku do innych walut. Ja obserwując, wczoraj wprawdzie zupełnie przez przypadek, ale na telewizji Bloomberg faktycznie oglądałem wystąpienie Janet Yellen przed kongresem. Prawdę mówiąc, miałem taką jedną refleksję. Żałuję, że takie wystąpienia przed kongresem szefa amerykańskiego banku centralnego odbywają się co pół roku. Żałuję, że w Polsce się tak nie odbywa. Chociażby z tego względu, że to by przysporzyło dużą wiedzę ekonomiczną.
Panie redaktorze, tu muszę wskoczyć w słowo. Tak. Przynajmniej raz do roku prezes Banku Centralnego występuje przed Sejmem. Problem jest tego typu, że na sali siedzi wtedy czterech pięciu.
Ale nie budzi to zainteresowania.
Ja nie mówię o tym, żeby to było wystąpienie, o czymś innym zupełnie mówię. Mhm. Nie mówię o tym, że to ma być duże zainteresowanie ze strony parlamentarzystów, bo nie ukrywajmy, większość z nich nie zna się na tym, o czym mówi prezes Banku Centralnego.
Ale mogliby się pojawiać.
Chodzi mi bardziej o to, żeby w takich wystąpieniach ze strony parlamentu pojawiły się osoby kompetentne i tu nie mówię, czy to ma być Sejm czy Senat, wszystko jedno, generalnie parlamentu, a po drugie, żeby to było właśnie transmitowane, żeby do tego był dostęp, że tak powiem, szerokiego grona odbiorców ze względu na edukację finansową. Ponieważ tam się pojawia, tam jest tłumaczone wiele procesów ekonomicznych, które dla laika po prostu nie są dostępne. Ktoś, kto nie interesuje się ekonomią, nie ma pojęcia, dlaczego.
Nie wie, co się dzieje.
Znowu skoczę. TVN Biznes i Świat pokazuje wystąpienia tutaj prezesa. Niestety u nas nie ma popytu na tego typu informacje.
To samo chciałam powiedzieć, że nie ma.
Ulubione emocje są emocjami czysto politycznymi, natomiast nasze społeczeństwo wciąż w bardzo niewielkim stopniu nauczyło się rzeczowo rozmawiać o kwestiach finansowych. Amerykanie to mają.
Tak. A my do dyskusji wrócimy za chwilę.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
20 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście profesor Anna Zielińska-Głębocka, profesor Dariusz Filar, Maciej Goniszewski. Ustawy o frankowiczach jeszcze nie ma, było już kilka propozycji, jak ulżyć im w cierpieniu. Teraz NBP alarmuje, sektor nie udźwignie prezydenckiej propozycji. Nie udźwignie w ogóle, teraz czy za jakiś czas. Alarmuje Narodowy Bank Polski, mówiąc, że straty mogłyby wynieść od 38 do 44 miliardów złotych. Ale założenie było takie, że dojdzie do tego, jeśli wszyscy zdecydują się na przewalutowanie w myśl prezydenckiej propozycji, która, powiedzmy, jeszcze daleko jest od uchwalenia jej.
Jest to najgorsze rozwiązanie, jakie sobie można wymyślić, dlatego że nasze banki przełkną jakoś, bo nie mają wyboru, podatek bankowy, podatek od aktywów. To pamiętajmy, że to jest podatek od aktywów, co oznacza, że również i od kredytów. Także banki będą, kredytobiorcy też będą musieli za to zapłacić. Ale nie wszystkie banki sobie tak dobrze z tym poradzą, dlatego że kilka banków będzie już miało dosyć poważne kłopoty. No i pytanie, kto będzie ratował te banki, bo czy inne banki się będą musiały jeszcze na to zrzucać, czy podatnicy się na to będą musieli zrzucać. Więc jeśli do tego się dołoży jeszcze te ewentualne obciążenia związane z tak drastycznie proponowaną ustawą o przewalutowaniu, no to rzeczywiście kłopot będzie z polskim systemem bankowym, a polski system bankowy jest jednym z najbardziej stabilnych w ogóle w Europie. Nic się tam nie działa, no więc po co psuć, prawda? Wszystkie w Europie Zachodniej banki mają kłopoty od lat. Już były ratowane ze środków publicznych. Teraz znowu się okazuje, że są kolejne banki, nawet niemieckie, które mają dosyć poważne kłopoty. U nas się nic nie działo, no i chcemy, żeby się zadziało, tak? Także ja jestem zdecydowanie przeciwna tutaj takim rozwiązaniom.
Ania to bardzo łagodnie mówi, a ja muszę powiedzieć, ilekroć wracamy do tej kwestii, czuję przypływy irytacji. Pierwsza sprawa, o której Ania już powiedziała. Wydaje mi się, że u nas i społeczeństwo, i politycy wciąż nie doceniają tego, że w latach 2007-2012 do polskiego systemu bankowego z publicznych pieniędzy nie dołożono ani grosza. To były setki miliardów w zachodniej Europie, gdzie cały system groził zawaleniem. U nas był stabilny. I można banki lubić, można ich nie lubić, można im zazdrościć wysokich zysków, ale stabilność systemu, to, że deponent, ten, który powierzył bankowi pieniądze, może spokojnie o nich myśleć, to jest ogromna wartość. I wszystkie te najnowsze, genialne pomysły dotyczące opodatkowania aktywów, o tym możemy oddzielnie porozmawiać, bo to wielki temat. Jesteśmy wyjątkowi w skali Europy przynajmniej, gdzie się opodatkowuje pasywa, a nie aktywa. Natomiast teraz pomysły frankowe, no to wszystko w gruncie rzeczy są działania prowadzące do zachwiania tą stabilnością systemu. Ja ostatnio napisałem taki artykuł zatytułowany ryzykowne chybotanie bankami. To jest bardzo ryzykowna działalność, chybotać tym, co stanowi konstrukcję systemu finansowego. Teraz wracając do franków. Mój znakomity kolega i członek również poprzedniej Rady Polityki Pieniężnej, pan profesor Jan Czekaj z Krakowa, opublikował w Rzeczpospolitej znakomity artykuł podsumowujący wszystkie pomysły dotyczące kredytu frankowego i gdzie z dużym przekąsem odniósł się do zawartego w projekcie prezydenckim pojęcia kursu sprawiedliwego. Że napisał, tak zwana cena sprawiedliwa to był podstawowy temat rozważań mnichów w średniowieczu.
Tomasz Zakwinu.
Tak. I jego troszeczkę dziwi, że wprowadza tego typu pojęcia do języka ekonomii współcześnie działający aparat ekonomiczny towarzyszący prezydentowi. Natomiast zapomina się cały czas przy okazji, inaczej jeszcze. Pomysł wyszedł z kancelarii prezydenta z komentarzem takim, my nie liczymy tego skutków, myśmy wymyślili, a skutki niech policzy kto inny, zlecono to KNF-owi. Bardzo dobrze zrobił to również zespół Narodowego Banku Polskiego, wykazując, jak ogromny wstrząs dla systemu mógłby z tego wyniknąć.
Mm-hmm.
Ja od początku, odkąd jest dyskusja o tym pomocy dla frankowiczów, mówiłem, że nie podoba mi się sam pomysł pomocy jakiejś konkretnej grupie i też bardzo selektywnie wybranej osób, które mają kontakty z systemem finansowym. Jeżeli już komukolwiek mielibyśmy pomagać, to faktycznie osobom zagrożonym. A tutaj mamy przypadek czegoś, o czym pan profesor pisał w swojej ostatniej książce, czyli transferu środków publicznych, pomocy publicznej do grup niekoniecznie potrzebujących tej pomocy. Wśród frankowiczów oczywiście są osoby, które są w tej chwili zagrożone utratą całego majątku. Jest część z nich, że tak powiem, w sposób niezawiniony znalazła się w tej sytuacji i tak dalej, ale nie tylko wśród nich. Podobne osoby są wśród osób, które brały kredyty w złotówkach, podobne osoby wśród euro i tak dalej. I należałoby poszukać jakiegoś rozwiązania, które by globalnie pomogło.
Jest fundusz pomocowy
stworzony przez banki.
Oczywiście, to jest jedna z pomocy.
Dla wszystkich kredytobiorców.
A nie konkretnej grupie, tak jak tutaj się próbuje to rozwiązać. Więc jeżeli takie coś zrobimy, to wtedy jak najbardziej możemy mówić o pomocy dla osób, które są w trudnej sytuacji poprzez to, że zaangażowały się w jakiś sposób w sektor finansowy, nie przewidując konsekwencji, jakie to może dla nich przynieść.
Pan redaktor znowu mówi niezwykle łagodnie, a ja powiem ostro. Jeżeli ktoś kupił dwa mieszkania o powierzchni ponad 100 metrów, uważając, że robi doskonały interes, bo wziął tani kredyt frankowy. I teraz się nagle okazuje, że była to chybiona inwestycja z wielu powodów. I kurs, i zmiany na rynku nieruchomości i tak dalej. Ja naprawdę, jako obywatel kraju, nie widzę powodów, dla których miałbym pomagać komuś, kto prowadził normalną grę inwestycyjną
ale
i
ja mówię
pomylił
dokładnie,
się.
Dokładnie o tym samym, panie profesorze, mówię.
Natomiast są też osoby, które... wzięły ten kredyt, żeby kupić swoje jedyne mieszkanie i teraz mogą mieć problem. I o tych też trzeba myśleć. Wrócimy do dyskusji po 10.30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
10.32, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście profesor Anna Zielińska-Głębocka, ekonomistka, wykładowca uniwersytecki, członkini do niedawna Rady Polityki Pieniężnej, podobnie jak profesor Dariusz Filar, ekonomista, pisarz, wykładowca także Uniwersytet Gdański, Maciej Goniszewski, dziennikarz uniwersytecki, Radio Mors, również Uniwersytet Gdański. Kilka słów od naszych słuchaczy. No tak, wspomóżmy frankowiczów, zachwiejmy bank, a potem z pieniędzy publicznych, czyli też z moich, uratujemy te same banki. Nie chcę płacić za czyjeś błędy i koniec, napisał pan Walerii. Bierzmy wszyscy kredyty, bo i tak pomogą, jak będzie źle. No to tak, tak jest przekąsem. Witam, już nie mogę słuchać banków, oni zawsze jęczą. Gdzie była ich fachowość i rzetelność, jak okłamywali, okradali kredytobiorców, napisał do nas pan Paweł, dodając, że bank zawsze jest biedny, a mimo wszystko zawsze wychodzi na swoje. Plus od pana Mirka z Gdyni, bankowość to musi być słaby interes, to też jest przekąsem. W Gdyni tylko na Świętojańskiej jest ponad 50 lokali zajętych przez banki. No to teraz wróćmy do tego, jakie byłyby skutki, gdyby rzeczywiście koszty przewalutowania kredytów frankowych wyniosły od 38 do 44 miliardów złotych. Co by to oznaczało tak naprawdę dla gospodarki, dla zwykłego Kowalskiego, żeby jakby przybliżyć proces?
Znaczy, głosy słuchaczy mieliśmy rozstrzelone. Ja bym się odniósł do tego ostatniego głosu. Czy to jest dobry, czy zły interes? A to jest bardzo dobry interes, ale wymaga ogromnej wiedzy o zarządzaniu ryzykiem. Jeżeli ryzyko wymyka się spod kontroli, to się robi interes bardzo niebezpieczny. I teraz działania typu regulacyjnego, czyli oddziaływanie na ten rynek nieodpowiedzialnymi rozwiązaniami regulacyjnymi, może to ryzyko gwałtownie podnieść i wtedy zachwiać całym systemem. A teraz konkretnie odpowiadając na pytanie, proszę zwrócić uwagę, jeżeli banki mają zyski, to w dużym stopniu te zyski są niewypłacane w postaci dywidendy, ale odkładane jako kapitały własne banków. to podnosi współczynniki tak zwanej adekwatności kapitałowej i pozwala udzielać bankom większej masy kredytu. Jeżeli doprowadzimy do sytuacji, a tak się dzieje w świecie w niektórych krajach, że banki zaczynają raportować straty, to siłą rzeczy maleje ich zdolność do kredytowania gospodarki. I o tym trzeba pamiętać.
Czyli firmy nie dostaną, czy nie nabędą kredytów, tak, nie będą mogły inwestować i zaczną zwalniać,
tak,
ludzi.
Tak, oczywiście.
Jeśli można jeszcze coś dodać, to takim sukcesem polskiego sektora bankowego był również bardzo dobry nadzór bankowy. I on był zdecydowanie lepszy niż w innych krajach i zdecydowanie lepszy.
Czyli Komisja Nadzoru Finansowego.
I dużo lepszy niż nadzór, który sprawowały różne instytucje w Europejskim Banku Centralnym. Myśmy się czasami śmieli, że niektóre banki wolałyby, żeby wejść pod nadzór europejski, dlatego że wtedy te regulacje
luźniejsza
były bardziej
luźniejsze.
Luźniejsza polityka. Natomiast nasz nadzór był bardzo dosyć konsekwentny, bardzo, bardzo dobry. Na przykład tutaj, tak troszkę nawiązując do tego, co Darek powiedział, to nadzór też kontrolował to, jak wykorzystują banki swoją wypracowaną nadwyżkę. Czy mogą na przykład transferować dywidendy, czy też nie mogą. Dlatego, że poprzez właśnie te regulacje współczynnika adekwatności kapitałowej zmuszały banki do tego, że zawieszały wypłaty dywidend. I było kilkanaście takich przypadków, że dywidendy były odkładane, nie były w ogóle wypłacane tym akcjonariuszom zewnętrznym, bo to dotyczyło głównie tych banków, gdzie właścicielami są banki zagraniczne. I te pieniądze zostawały, wzmacniały. U nas te współczynniki adekwatności kapitałowej są bardzo wysokie, dużo wyższe niż w niektórych krajach Europy Zachodniej. Stąd ta stabilność. No i rzeczywiście nie można dopuścić do takiej sytuacji, że trzeba będzie ratować banki. No i pytanie, kto będzie te banki ratował? No wtedy wpadniemy w tą samą pułapkę, w jaką wpadły banki niemieckie, francuskie, już nie mówiąc o greckich, czy włoskich w ogóle, czy bankach w tych krajach słabszych, że to podatnik zapłaci, bo to będą środki z budżetu. No i wtedy na inne cele nie będzie pieniędzy, bo trzeba będzie ratować banki, a bez banków nie ma w tej chwili już gospodarki, dlatego że cały system pieniężny przechodzi przez banki. No nie ma pieniądza bez banków, no bo banki kreują pieniądze, banki regulują strumień pieniądza. W związku z tym narazimy to gospodarkę na brak stabilności, a jeśli spadną jeszcze kredyty dla przedsiębiorstw, no to spadną i inwestycje, spadnie wzrost gospodarczy. A poza tym może się taki kryzys bankowy bardzo łatwo przenieść na kryzys walutowy, na kryzys na rynku nieruchomości, czyli cała stabilność jakby finansowa zostanie
ja jeszcze
naruszona.
Dodam jedno słowo też do wypowiedzi słuchacza, że banki płaczą, banki krzyczą. Proszę popatrzeć, banki nie krzyczały, nie wypowiadały się specjalnie, dopóki nie zaczęto manipulować przy rynku finansowym. Ta odpowiedź banków w tej chwili, że to nie powinno być robione, tu trzeba zrobić coś inaczej, wynika z tego, że po prostu pewna grupa wpływowych ludzi, tak to nazwijmy, zajęła się ręcznym manipulowaniem przy rynku finansowym.
Dla mnie, gdyby doszło do tego, że faktycznie zrealizowałoby się te prognozy, które przedstawił NBP, oznaczałoby to, że z tej pomocy skorzystałyby osoby, które jej nie potrzebowały i które dzięki temu być może nawet zarobiły na całej operacji, obniżając sobie koszty finansowania tego, które wzięły. I gdyby tutaj jest jak główny błąd, przypuszczam, że jednak 100% zainteresowanych nie skorzysta z tego. Koszty byłyby wtedy mniejsze, ale nie zmienia to faktu, że to by się poważnie odbiło na kondycji polskich banków. To z kolei przekłada się automatycznie na kurs walutowy i powoduje, że powiedzmy na przykład złotówka do euro traci. A to pociąga za sobą w konsekwencji, że mamy kolejną grupę kredytobiorców, która jest zagrożona, czyli ci, którzy mają kredyty w euro. Więc mamy tutaj taki system naczyń połączonych, gdzie uderzenie w jedno miejsce, które wydawało się, że jest robione w dobrym celu, powoduje
problemy w innym miejscu.
Problemy w wielu innych miejscach i problemy o wiele większej grupy osób niż do tej pory próbowaliśmy to rozwiązać.
No to jeszcze o bankach. Niektóre banki zagraniczne przenoszą udzielanie kredytów za granicę. Suma aktywów, która próbuje być wyprowadzana w ten sposób, jest znacząca, ostrzega resort finansów. No, co to znaczy, że banki wyprowadzają kredyty za granicę?
No ja muszę powiedzieć, że znowu mam takie poczucie, jakbym słuchał wypowiedzi z czasów, kiedy Polska była odizolowana od gospodarki światowej. Trzeba pamiętać o tym, że bardzo wiele polskich firm działa w tej chwili już w skali transnarodowej, nie tylko na rynku lokalnym, ale w całej Europie, a nawet poza Europą. Jeżeli taka polska firma jest obsługiwana u nas w kraju przez spółkę córkę, bank działający w Polsce, jakiegoś banku globalnego. To jest rzeczą zupełnie naturalną, że kiedy polska firma przenosi część swoich operacji za granicę, może otrzymać rekomendacje tutaj z kraju, to był nasz klient, dobrze się wywiązywał z pobranych kredytów i tak dalej, udzielcie mu kredytu u siebie. I to jest interes i kredytodawcy, czyli banku, i kredytobiorcy, który wtedy unika ryzyka kursowego, ma obsługę na miejscu. No ja cały czas powtarzam, wydaje mi się, że pewnej grupie ludzi nie mieści się w głowie, że myśmy przestali być PRL-em i staliśmy się częścią gospodarki światowej.
Czy jeśli można dodać jeszcze komentarz, to oczywiście jeśli banki tutaj polskie będą obciążane nadmiernie, no to wiadomo, że duże korporacje, które są takim efektem zagranicznych inwestycji bezpośrednich, no to one się będą kredytowały w swoich bankach macierzystych albo w bankach globalnych i nie będzie dla nich problemu. Natomiast ucierpią, no bo to jest naturalne. Jeśli tutaj będą kłopoty, jeśli będzie droższy kredyt, no to się bierze tam, gdzie ten kredyt jest lepszy, jest łatwiejszy do uzyskania albo w banku macierzystym. Natomiast ucierpią te firmy, które tutaj się już tradycyjnie kredytowały w polskich bankach.
Ja się irytuję, dlatego że ja moim studentom, prowadząc zajęcia z zarządzania międzynarodowego, między innymi tłumaczę, że firma działająca transgranicznie ma większe możliwości finansowania zewnętrznego, bo ona może je pozyskać w różnych miejscach, z różnych banków, ale między innymi dlatego mam zajęcia z zarządzania międzynarodowego, dlatego że to się stało realnym wymiarem polskiej gospodarki. W czasach, kiedy my z Anią studiowaliśmy, nikt nas zarządzania międzynarodowego nie uczył, bo to nie było nikomu potrzebne.
Ministerstwo Finansów zapowiedziało, a właściwie wiceminister, że będziemy w tej sprawie kierować wniosek o zbadanie do Komisji Nadzoru Finansowego. Jako Ministerstwo Finansów zbadamy, czy takie działanie nie jest na przykład unikaniem opodatkowania.
To jest unikanie opodatkowania, ponieważ w związku z nowym podatkiem oni zmniejszają swój bilans, ponieważ to wchodzi, kredyty wchodzą jako należność, czyli jako aktywa, więc zwiększałyby podstawę opodatkowania. I w związku z tym banki automatycznie szukają, gdzie zapłacą mniej.
Z drugiej strony trudno się dziwić, że chcą uchronić swój zysk.
No to jest naturalne działanie.
Każdego przedsiębiorstwa.
To jest problem,
obowiązującego prawa.
Jeżeli próbujemy zbyt dokładnie sterować zachowaniami podmiotów gospodarczych na rynku.
Ale przepraszam, że wejdę w słowo, ktoś zapomniał o tym, jakie podatki płacą banki w Polsce, że to naprawdę jest bardzo solidny płatnik podatku CIT.
Jedna czwarta.
Tak, i na dodatek no, to są firmy notowane, firmy w cudzysłowie notowane na giełdzie. W związku z tym no, jakby podkopywanie fundamentów tego sektora bankowego, no to jest właśnie tak, co pan mówił.
No to Ani,
pan
redaktor, ja też wskoczę
w słowo. Jest łańcuszek i to działa i na giełdę, i działa na system podatkowy i tak dalej.
Także trzeba konta w OFE stracą na tym automatycznie, oczywiście. No bo wiadomo, że część funduszy jest akurat w akcjach banków.
To ja dodam
do tego jeszcze jedno słowo.
Tak.
Mieliśmy spotkanie Komisji Finansów z prezesami banków, w czasie którego występował przewodniczący Kwaśniak, wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. finansowego. Moim zdaniem miał znakomite wystąpienie, klarownie pokazujące, jak funkcjonuje system bankowy, jakie są uwarunkowania i tak dalej. Ale zwrócił uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie, że po okresie, kiedy skumulowany zysk banków wszystkich działających w Polsce roczny był w granicach 15-16 miliardów złotych rocznie i od tego był płacony bardzo solidny CIT, w roku 2015 zmniejszył się już do nieco ponad 11 miliardów, więc spadł o 1/4 i prawdopodobnie w 2016 będzie jeszcze niższy. Efekt może być taki, że wprawdzie coś zostanie ściągnięte z podatku bankowego, ale CIT zapłacony przez banki będzie odpowiednio niższy i efekt netto może być bardzo zastanawiający.
No to jeszcze o bankach, tym razem zagranicznych. Pryska mit niemieckiej stabilności finansowej, co się dzieje z Deutsche Bankiem, pyta Forsal, a także inwestorzy pewnie też. Akcje Deutsche Banku straciły w poniedziałek ponad 10%, we wtorek spadły o kolejne 4%. Wczoraj było małe odbicie, a dzisiaj, tak jak już mówiłam, z godziny na godzinę maleją, znaczy topnieje wartość akcji Deutsche Banku. DAX przy okazji pociąga to w dół indeks niemieckiej giełdy. DAX już ponad 3,20%. Co się dzieje z Deutsche Bankiem i czy to może być taka sytuacja w Europie, jak w Stanach z Lehman Brothers bankiem?
Znaczy, zacznijmy od tego, że Deutsche Bank, a to jest rzeczywiście instytucja mająca kolosalne znaczenie nie tylko dla Niemiec, a dla całej Europy. To jest największy, nie wiem czy nadal w tej chwili pod względem aktywów były takie okresy, kiedy to był największy bank Europy. I teraz tak, proszę zwrócić uwagę, skąd ten łańcuszek spadku kursu się wziął. Deutsche Bank przed kilkoma dniami ogłosił, że poniósł ogromną stratę za rok 2015. A więc bank nie wygenerował zysku, tylko przyniósł akcjonariuszom, posiadaczom pośrednim, rozproszonym banku straty. Wśród tych akcjonariuszy Deutsche Banku jest bardzo duża liczba drobnych niemieckich ciułaczy, którzy w tym momencie poczuli się zaniepokojeni i nic dziwnego, że swoje akcje sprzedają. Tym bardziej, że proszę pamiętać o tym, zmieniły się europejskie przepisy o upadłości banków i w tej chwili w wypadku, gdyby jakiś bank upadł, mamy już 4 takie przypadki we Włoszech, to finansują to także w jakimś stopniu drobni ciułacze, którzy w ten bank ulokowali, czy w akcje, czy w emitowane przez ten bank obligacje. Ja nie sądzę, żeby coś takiego stało się z Deutsche Bankiem, tym niemniej poczucie niepokoju wśród tych, którzy w ten bank zainwestowali, jest zrozumiałe.
I a to skąd ta opinia, panie profesorze, wśród inwestorów, traderów, tam padają niewyobrażalne kwoty.
Bo tam jest jeszcze jedna sprawa. Tam jest jeszcze jedna sprawa.
$50 bilionach możliwych
tak,
strat.
Tak, tam nawet dwie tam są jeszcze sprawy. Tam jest sprawa tego typu, że w portfelu aktywów Deutsche Banku jest sporo papierów wątpliwych i ja myślę, że gdyby EBC ratował, to wtedy weźmie nawet najgorsze papiery, żeby temu bankowi pomóc. Ale jest jeszcze jedna sprawa, która niestety źle reputacyjnie wpływa. Pracownicy Deutsche Banku byli zamieszani w aferę manipulowania stopą na rynku międzybankowym w Europie i w związku z tym na banku ciążą kary, również wymierzone przez nadzór amerykański. Także nie dość, że te straty już zostały poniesione za 2015, to wygląda na to, że proces przynoszenia strat będzie kontynuowany. Wracamy do tego, o czym mówiliśmy. Jeżeli bank przynosi straty, to automatycznie też zmniejsza się jego zdolność do obsługi rynku finansowego, do generowania nowych kredytów. No i to wszystko się zbiegło w tej chwili w Deutsche Banku. Nic dziwnego, że tak, a nie inaczej wygląda jego sytuacja na giełdzie. Ale to pokazuje, czego za wszelką cenę trzeba unikać.
Jakie się rodzą niebezpieczeństwa, kiedy zaczyna się system bankowy chwiać?
Co jest typowe dla europejskiego banku, systemu bankowego, że to są banki uniwersalne, które łączą w dużej mierze działalność komercyjną z działalnością inwestycyjną. I to jest inny system niż amerykański. Bo w Ameryce Lehman Brothers, czy tam Bank of America, one to były banki inwestycyjne, które zupełnie inaczej działają. Natomiast w Europie to jest połączone. I bardzo wiele banków europejskich działa jak inwestor. I w związku z tym ma ogromną ilość obligacji różnego rodzaju, zarówno tych skarbowych, jak i korporacyjnych, z których część to są operacje toksyczne. A ponieważ mamy rynek wewnętrzny, jeśli chodzi o usługi finansowe, w związku z tym nie ma ograniczeń, aby banki nie kupowały, prawda, tam greckich już teraz nie kupują, ale częściowo też mają jeszcze, prawda, włoskich, czyli tych krajów słabszych, zadłużonych. No i to stanowi oczywiście obciążenie dla portfela banków i stąd złe zarządzanie ryzykiem, które wymaga bardzo, bardzo dużej czujności, tak bym powiedziała, przy takim banku uniwersalnym, no prowadzi do tego typu kłopotów. No plus jeszcze czasami panika, tak jak tutaj, o czym mówił Darek, która jest związana właśnie z takimi bankami, gdzie mamy bardzo silne rozproszenie akcjonariuszy. No Chińczycy to przećwiczyli, prawda, na swojej giełdzie, gdzie nic się takiego wielkiego nie działo, ale poszła panika i dlatego, że tam inwestorzy, czy indywidualni, czyli drobni ciułacze, zaczęli się bać, co będzie się działo. Tam giełda jest dominowana przez indywidualnych właśnie tych udziałowców. No i giełda poszła, prawda? No, trzeba było ją ratować, no ale to jest inny system, który takimi metodami bardzo policyjnymi, że tak powiem, wyratował giełdę. Także no oczywiście, także dlatego tak jak mówi tutaj pan profesor, jest to pewne ostrzeżenie, że jeśli się za dużo manipuluje, jeśli się za dużo krytykuje, za dużo obciąża i źle nadzoruje sektor bankowy, no to to powoduje to taki łańcuch, cały łańcuszek konsekwencji.
Generalnie cały sektor finansowy służy dobrze gospodarce wtedy, kiedy jest stabilny. Stabilność sektora jest wartością samą w sobie i nic dziwnego, że wszyscy regulatorzy na świecie w tej chwili starają się robić co tylko się da, żeby ustabilizować system. Niestety myśmy znaleźli się w sytuacji, w której wyraźnie drzemią gdzieś w sferach decyzyjnych chęci destabilizowania systemu.
Generalnie banki mogą funkcjonować dzięki zaufaniu. I to zaufanie polega na tym, że jeżeli wpłacę do banku pieniądze, to mam jakąś tam pewność, że ten bank mi odda te pieniądze. Jeżeli zaczynają się pojawiać pogłoski, że bank niekoniecznie musi mi oddać te pieniądze, a tutaj takie pogłoski się pojawiły i to na dodatek w komentarzu, który miał uspokoić rynki, bo prezes banku powiedział, że Deutsche Bank na pewno obsłuży swoje obligacje. Jeżeli ktoś mówi, że na pewno obsłuży, to coś się robi podejrzane w tym momencie, bo jeżeli ktoś na pewno obsłuży, to nie musi o tym mówić. A jeżeli zaczynają padać takie zapewnienia, jeżeli ktoś musi udowadniać, że jest wypłacalny, no to wtedy wszyscy zaczynają wątpić w jego wypłacalność. I tutaj problem z Deutsche Bankiem polega głównie na tym, że jest to bardzo duży bank. Porównuje się go do Lehman Brothers.
Znowu za duży, żeby upaść.
A on jest o wiele większy od Lehman Brothers. On jeszcze 4 lata temu stanowił, jego kapitał, jego aktywa stanowiły 80% w ogóle kapitałów niemieckich, więc można porównać.
Hipotetycznie, gdyby miał
Niemcy nie byłyby w stanie uratować takiego banku w razie czego. Jako państwo, ponieważ jest to międzynarodowy bank, działa na różnych rynkach, on nie tylko czerpie kapitał z jednego kraju. No i jeżeli taki bank miałby się wywrócić, to wiadomo, że wszyscy na tym stracą. Nie tylko ci, którzy są zaangażowani jako akcjonariusze tego banku, ale ci, którzy mają tam pieniądze. No
byłby
każdy.
To problem światowy wręcz. Tak. No, miejmy nadzieję, że nie będzie to problem światowy i nie będziemy musieli mówić o tym w przyszłości. Będziemy się tego trzymać. Pan
jest
profesor
to,
się
marka,
uśmiecha.
Marka niemiecka, podobnie jak Volkswagen był marką niemiecką. No więc pytanie, czy żeby się nic takiego nie wydarzyło, jak Volkswagen.
Czytałem już, że już zapominają klienci o wpadce Volkswagena, więc jest nadzieja, że za 2 miesiące zapomną o wpadce.
Amerykanie skutecznie przypominają. I to od nich właściwie wyszła ta sprawa. Na koniec już króciutko pojawił się pomysł ochrony osób, które kupiły mieszkanie od dewelopera, ale straciły je nie przez upadek dewelopera, ale przez upadek banku. I w zamyśle jest zapis w projekcie, który już jest w Sejmie, 100 tysięcy euro dla każdego, kto straci mieszkanie przez bank. Chodzi o rachunki powiernicze, bo jest tak, że póki deweloper buduje mieszkanie, my klienci wpłacamy albo na rachunek zamknięty pieniądze, z którego deweloper może już te pieniądze uzyskać, jak przekaże nam mieszkanie już wybudowane, albo otwarty etapami, za każdy etap jakąś tam sumę pieniędzy z tego rachunku powierniczego deweloper pobiera. I tutaj się okazuje, jest problem. Był problem z upadkiem jednego z banków, który upadł, miał akurat rachunki powiernicze i się okazuje, że jedynym beneficjentem 100 tysięcy euro jest deweloper. No, jeden deweloper i właściwie wystarczy może na jedno albo dwa małe mieszkania. Pozostali klienci zostali bez niczego właściwie, z długiem bankowym na głowie i bez mieszkania w przyszłości.
Nie mają długu, oni po prostu, znaczy jeżeli wzięli kredyt.
Jeżeli wzięli kredyt, to zostali z długiem.
Ale generalnie jeżeli ten przepis zostanie zmieniony, czyli w ramach tego konta powierniczego każdy, kto tam gdyby wpłaca pieniądze, jest traktowany jako osobny deponent, no to jest jakieś załatanie dziury w gwarancjach dla klientów, według mnie przynajmniej.
Tak, nie, ja jestem tego samego zdania, że szkoda tylko, że to się dzieje ex post, bo to jest typowy przykład mądry Polak po szkodzie, tak, dlatego, że nie ukrywajmy, chodzi o bank spółdzielczy Wołomin, gdzie rzeczywiście był deweloper z rachunkiem powierniczym i szereg jego klientów, którzy tym samym nie mieli zabezpieczenia. Także rzeczywiście to jest uzupełnienie w systemie gwarantowania depozytów, również tych, które znajdują się na rachunkach powierniczych.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś profesor Anna Zielińska-Głębocka, profesor Dariusz Filar, Maciej Goniszewski, dziennikarz. Za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk, a po nich spotkanie tradycyjnie z obcokrajowcami. Serdecznie Państwa zapraszam, a Państwu serdecznie dziękuję.
Do usłyszenia.
Dziękujemy, do widzenia.